Witamy się z Państwem jak co tydzień, dzisiaj przed mikrofonem
Szymon
i Paweł. Pozdrawiamy Łukasza, któremu akurat dzisiaj udało się załapać na wolne. No cóż, przepraszamy wszystkich fanów żużla, nie zdążymy raczej nic z ostatniej kolejki omówić, bo trwa oczywiście Olimpiada w Rio, no i na tym się skupimy. Może w końcówce uda nam się troszkę jeszcze o piłce nożnej. Czwarty dzień już Olimpiady, tak mówiąc w skrócie, no zaczęło się wszystko świetnie, bo już w pierwszy dzień, czyli w sobotę, mieliśmy medal, brązowy medal Rafała Majki, chociaż mówiąc o Rafale Majce, no on ten medal zdobył, ale trzeba podkreślić, że to zasługa całej kadry kolarskiej.
No trochę powtórzyła się sytuacja z Mistrzostw Świata w 2014 roku. Może medalu nie zdobył tym razem Michał Kwiatkowski, który jechał od początku pod Majkę. Gdzieś tam w tych wypowiedziach późniejszych kolarzy można było usłyszeć, że taka była właśnie taktyka, że Michał miał ruszyć na samym początku, miał być, trzymać się w ucierce tylko po to, żeby z jednej strony kontrolować też wyścig, z drugiej strony na ostatnim podjeździe miał poczekać na Rafała po to, żeby go pociągnąć dalej, na przedostatnim bodajże, czy ostatnim, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast widać było tę współpracę naszej reprezentacji. Każdy miał konkretne swoje zadania. Z tych zadań się wywiązywali. Tutaj, żeby też imiennie wyróżnić Polaków, to nie tylko Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, ale także przede wszystkim Maciej Bodnar i Michał Gołaś. Michał Gołaś, który na co dzień zresztą jeździ w tej samej ekipie, co Michał Kwiatkowski. Można powiedzieć, że takie trochę z nich papuszki nierozłączki od lat już, bo najpierw razem w Etixie, a teraz razem w ekipie Sky.
Świetny wyścig. Tak jak mówiłeś, Kwiatkowskiego on tam przez długi czas prowadził. Bardzo dużo się o nim mówiło. Później Majka też miał trochę szczęścia. Tam upadek Nibaldiego i innego kolarza, no ale w tym szczęściu też były jego umiejętności, bo jechał tuż za nimi i zdążył ich w ostatniej chwili wyminąć, dzięki czemu na 10 kilometrów przed metą jechał praktycznie sam i dopiero w samej końcówce, tam chyba kilometr przed metą, dogoniła go ta grupa pościgowa dwóch świetnych sprinterów. No wiemy, że Majka sprinterem aż takim dobrym nie jest. Pewnie troszkę Rafałowi było też przykro, że tego złota nie udało się wygrać, no ale dzisiaj jak już wrócił do kraju, to przyznaje, że brąz to też jest wielki wyczyn, no i się raczej z nim zgadzamy.
Znaczy różnie się do tego podchodziło. Niektórzy mówili, że szkoda, że nie ma złota, inni twierdzili, że on wygrał ten brązowy medal. Przypomnijmy, że kiedy zjechali z gór, w ogóle ta trasa była też troszeczkę tak skonstruowana dziwnie, bo normalne górskie trasy kończą się zazwyczaj podjazdem na tych wielkich turach. To była bardzo wymagająca górska trasa, na której na przykład tempa nie wytrzymał taki kolarz jak Chris Froome, Brytyjczyk, który był również należał do grona faworytów, zresztą brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Londynu, a wtedy tylko, że w jeździe indywidualnej na czas, no nie wytrzymało wielu faworytów, na czym skorzystali tak naprawdę Sergio Henao, Kolumbijczyk i Vincenzo Nibali, którego nie puszczał Rafał Majka, nie odstępował go na krok. No potem ta kraksa Nibalego i Henao, Majka umiejętnie objechał, przejechał między nimi, tak też ciekawie wyglądało, jak on tam na szczęście zdołał zwolnić i ominąć obu kolarzy, ruszył do mety. No ale też pamiętajmy, że on wiele sam w pojedynkę też by nie zrobił, to było jednak mimo wszystko do mety jeszcze 10 kilometrów wtedy, a grupa pościgowa liczyła około na początku 6 kolarzy, chyba bodajże tam się potem dwóch oderwało, więc zawsze się ma zdecydowanie trudniej, jeżeli się jedzie w pojedynkę, to jedna rzecz, natomiast druga rzecz to też pokazał ten wyścig siłę Michała Kwiatkowskiego mimo wszystko. Zobaczmy, że tam wyleciał z tej ucieczki Kolumbijczyk, matko, mam na końcu języka nazwisko, więc sobie nie przypomnę. Natomiast człowiek, który w tym roku już wygrał etap Tour de France, plasował się w czołówce kilku etapów, więc to też pokazuje, że Michał rzeczywiście gdzieś, kiedy wymarzył sobie, że będzie jechał te wysokie góry i będzie zajmował dobre pozycje w wielkich turach, tak jak to było na przykład na jednym z Tour de France, kiedy był 11, z tego co pamiętam, no no to jednak to marzenie wciąż jest aktualne. On to pokazał bardzo mocno w tych górach, wytrzymując rzeczywiście najdłużej ze wszystkich zawodników tę ucieczkę i pokazał rzeczywiście siłę, której dawno, jeżeli chodzi o Michała, właśnie nie widzieliśmy.
I jeszcze wśród nasi kolarze będą startować też w sprincie. No może tu aż takich wielkich szans nie upatrujemy, ale nigdy nie wiadomo. Oczywiście o piłce ręcznej będziemy mówić praktycznie na żywo, bo trwa mecz Polaków z Niemcami, ale jeszcze wracając do kolarstwa, żeby tak zamknąć ten rozdział, no nie będziemy już mówić o tym, czy ta trasa była niebezpieczna, czy nie, bo też dużo się o tym mówi, ale zostało jeszcze kolarstwo naszych pań. No i tu dobre, bardzo dobre miejsce naszej reprezentantki, czyli Katarzyny Niewiadomej, 21-latka zaledwie, co trzeba podkreślić, zajęła 6. miejsce. No ona sama mówiła, że liczyła na więcej, ale debiut olimpijski całkiem udany.
No tym bardziej, że jest to najlepsza pozycja, jeżeli chodzi o polskie kolarstwo szosowe kobiet w historii naszych startów na Igrzyskach Olimpijskich, jeżeli pamiętam. Drobny progres jest. Ja bodajże w zeszłym roku w Richmond na Mistrzostwach Świata niewiadoma była 7. Więc jest ta pozycja wyżej. Ona też potwierdza, że mimo młodego wieku, 21 lat, ona jest w tej czołówce, jeżeli chodzi o peleton światowy, jeżeli chodzi o peleton kobiet właśnie. Ona to potwierdza już od dłuższego czasu. Dwa razy z rzędu pierwsza dziesiątka w Gino Rossa, czyli taki najbardziej rozpoznawalny wyścig kobiecy. Dwukrotnie z rzędu wygrała tam zresztą klasyfikację młodzieżową. Więc tylko czekać, jak ta zawodniczka się rozwinie, bo rzeczywiście mamy naprawdę, można powiedzieć, gwiazdę światowego formatu, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu i też liczymy na to, że po prostu w kolejnych latach ona też nabierze tego doświadczenia, ona nabierze siły, no i już za 4 lata może ten medal jednak osiągnie.
Na to liczymy. 3-3 Niemcy-Polska. 6. minuta jest lepiej niż z Brazylią. Nasi, jak to mają w zwyczaju, rozpoczęli źle, bo przegrywali już 0-1. Karol Bielecki zmarnował rzut karny, albo raczej Wolf go obronił. Później graliśmy długo, raczej długo, no 2 minuty w osłabieniu. 2 minuty kary dostał Jurecki, Michał Jurecki, ale jest już 3-3. O piłce ręcznej, o tym spotkaniu i jeszcze o olimpiadzie powiem po przerwie. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy and bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. And this is what you do, this is what you do. This is what you do. You make me.
me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. 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 It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time.
No to wracamy do piłki ręcznej. Niemcy, Polska 5-4. Niestety druga kara dwuminutowa dla naszej reprezentacji. Tym razem wykluczony Mateusz Jachlewski. 4 bramki na razie po 9 minutach, w tym 3 Karola Bieleckiego, 2 z rzutów karnych. Tak tu rozmawialiśmy w przerwie. No i mówiłeś, Szymon, że to niczego dobrego nie wróży, jak Karol już zdobył te 3 bramki, bo podobnie było w meczu z Brazylią. Niestety niespodziewanie przegrany ten mecz z gospodarzami. 32-34, ale trzeba powiedzieć, że przez większość meczu przegrywaliśmy większą różnicą bramek, tylko jak to mamy w zwyczaju, zaczęliśmy gonić, niestety za późno i już się nie udało dogonić.
No, Karol rzucił wtedy 9 goli, więc mamy nadzieję, że dzisiaj co najmniej ten rezultat z meczu z Brazylijczykami powtórzy. Michał Daszek, dobre zawody rozegrał, 8 trafień. Pamiętamy różnego Michała Daszka, tak? Pamiętamy tego Michała Daszka, który
dyplomatycznie
miał bardzo duże problemy z wykańczaniem kontr swojego zespołu, który bardzo często się mylił. No, także cieszymy się, że nasz skrzydłowy jest w dobrej formie, bo to prawe skrzydło zawsze było taką, można powiedzieć, kiedy Przemysław Krajewski zaczął szaleć na lewym skrzydle, tak Michał Daszek był trochę schowany w cieniu i trudno było też oczekiwać od niego też większej dyspozycji często, mimo że to jest bardzo młody zawodnik zresztą, to jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o mecz z Brazylijczykami, no sam trener Talant Duszewajew, zapytany o to, jakie są pozytywy po tym spotkaniu, powiedział, że pozytywem jest to, że gorzej grać się już nie da, więc mamy nadzieję, że nasi zawodnicy pokażą rzeczywiście z dobrej strony się w tym trwającym meczu z Niemcami, z aktualnymi mistrzami Europy, przypomnijmy, drużyną, która no w defensywie potrafi naprawdę grać solidne zawody. To pokazało chociażby wtedy w pojedynku finałowym z Hiszpanią, gdzie aktualni cały czas czwarta drużyna świata, druga drużyna Europy, która nie przyjechała zresztą na igrzyska, bo nie dostała się z turnieju eliminacyjnego, mająca w swoich szeregach tak naprawdę zawodników z światowej czołówki topu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów Europę, no nie przyjechała, a wtedy akurat była bezradna w obliczu starciu z niemiecką defensywą, także mamy nadzieję, że tutaj humory nam się poprawią. Na razie widzę 6-5 dla Niemców.
6-5 dla Niemców. Niemcy też mają dwuminutową karę, ale taka dziwna sytuacja w 10 minucie tego spotkania, bo bramkarz Niemców zdobył bramkę, rzucając przez całe boisko do naszej pustej bramki po nieudanej kontrze.
No bo Niemcy... to jest coś, co zaczął wprowadzać do kadry Talant Duszewajew. Tego nie było za Michaela Billera. Nie było dodatkowego zawodnika w polskiej kadrze, który wchodził w sytuacji, kiedy na atak, w momencie, kiedy Polacy grali w osłabieniu. Zaczął to testować Duszewajew. No wczoraj, bodajże przedwczoraj, brazylijscy bramkarze nam tak 2 bramki rzucili.
Tak.
Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Na razie można powiedzieć,
że nie
sprawdza się ten aspekt. Natomiast Duszewajew cały czas próbuje. To też widać. On też miał trudne zadanie, przypomnijmy, bo on przejął kadrę, która, można powiedzieć, po mistrzostwach świata w Katarze, nasi byli w gazie. To była kadra, to była reprezentacja, która wierzyła, że ona zostanie mistrzem Europy. Przyszedł kuriozalny pojedynek z Chorwacją, strata bramki za bramką, kiedy nawet porażka wtedy premiowała nas do kolejnej rundy.
Dużo niższa.
Zespół się kompletnie rozsypał, Bigler odszedł, trzeba było tak naprawdę na szybko przed Igrzyskami Olimpijskimi budować kadrę od nowa. To się udało Dujszewajewowi. Efekty tego przyszły na turnieju kwalifikacyjnym, kiedy Polacy pokonali kolejno Chile, najpierw Macedonię, potem Chile, potem Tunezję. W spotkaniach towarzyskich było różnie. Ta drużyna tak naprawdę nie ma odbudowanej do końca swojej tożsamości, bo dwukrotnie spotkaniach towarzyskich przegraliśmy z Katarem i potem graliśmy z Motorem Zaporoża, które dwukrotnie też ograliśmy. Natomiast potrzebne jest nam takie mocne zwycięstwo, jak na przykład na Mistrzostwach Europy z Francuzami, jak na przykład dzisiaj z Niemcami. I myślę, że takie zwycięstwo da tej drużynie tożsamość.
No niestety na razie przegrywamy 5-8 już, ale wiesz co, Szymon, jeszcze tak ci się spytam, bo za Biglera mieliśmy doskonałą obronę, tam wszyscy narzekali na atak, a teraz ta obrona gra fatalnie na razie po tych spotkaniach, to widać, no czy to ten nowy trener czegoś tu nie zepsuł?
Nowy trener ma nowe nazwiska w kadrze. Dujszewajew zmienił trochę tę reprezentację, jeżeli chodzi o poszczególnych graczy. Zrezygnował całkowicie z usług Piotrka Grabarczyka. Także to jest taki jeden aspekt ciekawy, jeżeli chodzi właśnie o Dujszewajewa. My pamiętamy przecież te reprezentacje z Mistrzostw Europy, kiedy na środku obrony za zatrzymywanie akcji przeciwnika odpowiedzialni byli właśnie Grabarczyk z Piotrkiem Hrabkowskim. Hrabkowskiego nawet nie ma jako rezerwowego, dlatego że rezerwowym teraz jest po zmianie Mariusz Jurkiewicz, który jednak udało się mu dojść do pełni sprawności po tak kuriozalnym sezonie, w jakim praktycznie nie grał. Vive też nie skorzystało na nim, mimo że wygrało Ligę Mistrzów, a to jest zawodnik zresztą światowego formatu, który wcześniej występował m.in. w Atletico Madryt. Także to jest ten jeden aspekt. Natomiast czy zepsuł, czy nie zepsuł, on ma swoją wizję. Postawił też na swoich zawodników z Vive Kielce. On do kadry na nowo wprowadził Mateusza Jachlewskiego, który u Biglera nie grał. On postawił w obronie na Mateusza Kusa, który gra u niego w Vive. Także no, mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt. Czy jest to zmiana jakościowa na plus czy na minus, no to zobaczymy dopiero po tym, jak będzie grała kadra na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest taki pierwszy wielki turniej kadry Talanta Dujszewajewa.
Na razie Niemcy prowadzą 9-6. Niemcy w pierwszym swoim spotkaniu wygrali ze Szwecją. No przydałby się dobry wynik z Niemcami, ale w tej grupie mamy jeszcze pojedynki z teoretycznie słabszym Egiptem, Słowenią i Szwecją. Także no, nawet jakbyśmy przegrali z Niemcami, to jeszcze szansa na awans jest, tylko też trzeba patrzeć na to, że w drugiej grupie grają bardzo groźni przeciwnicy. No chociażby dzisiaj Francja potwierdziła swoją siłę, wygrywając, a nawet rozgramiając reprezentację wicemistrzów świata, Katarczyków aż 35-20, 9-7, 9-8. Nasi odrabiają te straty, ale jeszcze będąc przy tych sportach drużynowych, tak bardzo szybko przechodzimy do siatkówki. Nasi pierwszy mecz z Egiptem wygrali tak jak powinni wygrać, 3-0 dosyć łatwo. Tam mieli jeden przestój zaledwie w spotkaniu, ale bardzo dobrze z niego wyszli. Dzisiaj drugie spotkanie naszych siatkarzy mistrzów świata. Nasi grają z ekipą Iranu. No i to będzie taki mecz, który pokaże, jak silna jest nasza kadra.
No, moja wiedza z siatkówki akurat może daleko nie sięga, natomiast przeglądając ostatnie chociażby pojedynki obu reprezentacji, możemy jeden wniosek wyciągnąć. Z 8 ostatnich spotkań 4 zakończyły się tiebreakiem. To jest ciekawa analiza. Druga rzecz, ostatni raz z Iranem mierzyliśmy się podczas turnieju kwalifikacyjnego w Tokio do Igrzysk Olimpijskich. Wtedy porażka nam się przytrafiła 1-3, ale już byliśmy praktycznie pewni awansu na Igrzyska Olimpijskie, więc trudno takim spotkaniem weryfikować formę biało-czerwonych. No, fajną rzecz zauważył też Stefan Antiga. O ciekawej rzeczy mówią siatkarze, że Polska dochodzi do swojej najlepszej dyspozycji. Ta najlepsza dyspozycja ma przyjść w przyszłym tygodniu, a także na te najważniejsze pojedynki mamy nadzieję, że biało-czerwoni będą już w gazie, w pełni formy i zobaczymy ich w walce o medale.
Iran tak lubi grać z naszą reprezentacją, zawsze pokazują pełnię swoich możliwości, a też trzeba dodać, że trenuje ich Raul Lozano, który przecież z nami zdobywał kiedyś wicemistrzostwo świata, ale w siatkarskim turnieju od początku mamy dużo niespodzianek, chociażby w pierwszym pierwszej rundzie Kanada ograła Stany Zjednoczone aż 3-0, a dzisiaj Argentyna wygrała z Rosją 3-1. Bardzo pewne zwycięstwo też widać po setach. W pierwszym spotkaniu Argentyna też wygrała swój mecz właśnie z Iranem 3-0. Teraz jeszcze zapraszamy na chwilkę przerwy i później wracamy z innymi dyscyplinami olimpijskimi. Żeby tak może po kolei, to już dzisiaj mieliśmy kilka osad wioślarskich, które startowały i spisały się bardzo dobrze. Do półfinału, tak, do półfinału awansował Nathan Węgrzyk-Szymczyk.
On... I to jest pierwszy taki przypadek na Igrzyskach Olimpijskich od czasów Kajetyna Broniewskiego, czyli brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich z Barcelony.
Tak, bo to jest oczywiście jedynka. Bardzo dobrze się spisał. No i liczymy tutaj oczywiście na awans do finału. No ale jego możemy chwalić, a co dopiero nasze panie, czyli Małgorzatę Fularczyk-Kozłowską i Natalię Madej. One awansowały już do finału i swój finał wygrały, można powiedzieć, w cuglach. Też miały najlepszy czas, jeżeli liczyć do tego rywalizację w drugim półfinale.
No, tak naprawdę wszystko zweryfikuje wyścig finałowy. Natomiast to, że one są naszymi polskimi faworytkami, to my wiemy od początku igrzysk. To jest osada, która bodajże przed 2 laty zdobywała w 2014 roku srebrny medal Mistrzostw Świata. W zeszłym roku na Mistrzostwach Świata były nasze Polki czwarte. Tam też była zmiana, dlatego że wcześniej przed 4 laty Fularczyk-Kozłowska również sięgała po brązowy medal, tylko że w duecie z Julią Michalską. Także tam mamy zmianę. Natomiast z Madaj, z tego co ja się orientuję, pływał już dużo wcześniej wspólnie. Więc no, mamy nadzieję, że efekt tej współpracy, tej ciężkiej pracy, jaką Polki wykonały i zwieńczenie, zebranie owoców przyjdzie właśnie teraz podczas Igrzysk Olimpijskich, a szanse są rzeczywiście na medal spore. Tak jak mówisz, Polki pewnie wygrały swój półfinał, najlepszy czas, tym bardziej, że przecież w drugim półfinale płynęły m.in. mistrzynie, wicemistrzynie świata i czasowo tak naprawdę tam rywalizacja powinna była być dużo większa, a Polki tutaj w swoim wyścigu jednak wygrywa mimo wszystko z łatwością.
Też bardzo dobry wynik wczoraj. Awans do półfinału naszej czwórki podwójnej w składzie Maria Szplingwald, Joanna Leszczyńska, Agnieszka Kobus i Monika Ciaciów. Oczywiście za tydzień pewnie jeszcze powiemy, mam nadzieję, że o sukcesach naszych wioślarzy, ale wczoraj też rywalizację rozpoczęli kolejni nasi faworyci w klasie RSX. Chodzi oczywiście o Małgorzatę Białecką i Piotra Myszkę. Piotr Myszka po 3 wyścigach zajmuje miejsce 4 i ma jak najbardziej szansę na medal, a Małgorzata Białecka, no niestety jej tak dobrze nie poszło, chociaż jak dobrze pamiętam, to jest też aktualną mistrzynią świata. Ona na razie zajmuje miejsce 15. No tutaj jest troszkę gorzej z tymi szansami na medal, ale jak to na wodzie, tam wszystko jest możliwe.
No Białecka tak naprawdę to był jej pierwszy wielki sukces, to Mistrzostwo Świata w tym roku. Ta impreza ma zweryfikować, czy jest w stanie rzeczywiście na tym poziomie wysokim się utrzymać cały czas. Myszka w twoim stylu, to jest człowiek, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi. W tym roku Mistrzostwo Świata, rok wcześniej tam było bodajże piąte miejsce na Mistrzostwach Świata. Trzy wyścigi, najpierw czwarty, potem dwukrotnie piąty, więc ta forma rzeczywiście jest. To jest dopiero początek, też pamiętajmy, jego debiut olimpijski, mimo tego, że on ma już 35 lat, on przez lata przegrywał te olimpiady z Przemkiem Jarczyńskim.
Ale miał godnego rywala, naprawdę.
Brązowego medalistę zresztą z Londynu, Zofia Klepacka w konkurencji pań RSX, również brązowa w Londynie, także mamy nadzieję, że ten duet podtrzyma dobre tradycje, a że w kobiecym windsurfingu różnie bywa, to chociaż pokazują wczorajszy wynik zawodniczka, która jest na razie na trzecim miejscu bodajże, również pierwszy wyścig trochę, można powiedzieć, położyła, bo na 12 miejscu była wtedy w pierwszym wyścigu sklasyfikowana, więc liczymy na to, że Białecka może jednak swoimi dobrymi lokatami dzisiaj trochę to swoje miejsce poprawić, a wskoczyć na podium będzie chociaż bardzo trudno już teraz.
O siatkówce plażowej zrobimy tak, że powiemy za tydzień, jak ta rywalizacja grupowa już się skończy, a jeszcze żeby nie było tak słodko, no to musimy powiedzieć o naszych tenisistach. Tam nie ma żadnych sukcesów. Radwańska i Janowicz odpadli już po pierwszej rundzie.
Czekamy na mixed.
Tak, a trochę lepiej spisali się debliści, czyli Matkowski i Kubot. No oni przegrali w drugiej rundzie. No i jeszcze Szabla. Tam odpadła wczoraj nasza faworytka, czyli Socha już w 1/16 finału. Lepiej spisała się Kozaczuk, ale ona też zabrnęła do 1/8 finału.
Ale Kozaczuk pokonała brązową medalistkę ubiegłorocznych mistrzostw świata Shenzhen Hinkę, więc to jest już jakiś taki sukces. Myślę, że ona zrobiła więcej niż od niej wszyscy oczekiwali. To jeden aspekt, natomiast drugi aspekt, przejdę jeszcze na koniec do pływania. Tam Janek Świtkowski, no szkoda, bo brązowy medalista Mistrzostw Świata na swoim koronnym dystansie 200 metrów stylem motylkowym zabrakło 1/100, żeby awansować do półfinału jego konkurencji. On sam był rozczarowany. Mamy nadzieję, że dzisiaj się poprawi, jeżeli chodzi o sztafetę 4x200 metrów stylem zmiennym. Tam będzie również Kasper Majszak, który ostatnio pobił rekord Polski w półfinale na tym właśnie dystansie, ale indywidualnie, także liczymy na udany występ. A w meczu Niemcy-Polska?
13-12 dla Niemiec, ale gramy jak równy z równym, tym bardziej, że 23 minuta, a my już mieliśmy 4 kary dwuminutowe. Już dzisiaj żegnamy się z Państwem. Byli z Wami
Szymon
i Paweł. Do usłyszenia za tydzień.